Znaczna liczba takich nazw miejscowych pochodzi od nazw folwarków. Ta psiarnia słynna, o której mówiąc o historii Kielc nie sposób nie pamiętać. No i Czarnów, który był co prawda wsią, bo tej wsi już de facto nie ma, ale tam były przede wszystkim pola folwarczne i Kielce na tych folwarkach się rozwijały. I tak zwany nowy folwark. Ulica pojawia się wówczas, kiedy pojawia się intensywna zabudowa. A intensywna zabudowa w tym obszarze miasta, o którym mówimy, czyli właściwie w północno-wschodniej części Kielc, pojawiła się w latach 20. XX wieku. To były z jednej strony znaczne tereny ziemi należące do rodziny Jarońskich. Były to po prostu uprawne tereny i należące do jednego z tych folwarków. I kiedy w latach 20. te obszary zostały rozparcelowane, podzielone i powoli wyprzedawane na cele budowlane, to właściwie pierwszą taką dużą inwestycją, która stała się symbolem tego obszaru miasta, który naprawdę rozwinął się dopiero w latach 60., właściwie 70. XX wieku, był Biskupiak, czyli postawiony wówczas poza Kielcami ogromny budynek gimnazjum katolickiego, czyli Stanisława Kostki. O tyle to ważne, że jest jedna z ulic, o której za chwileczkę będziemy mówić, też tak się nazywała i znowu się w części nazywa. A później te tereny zostały rozparcelowane, podzielone siatką prostopadłych do siebie ulic, które z biegiem czasu otrzymały nazwy najpierw geograficzno, powiedziałbym, funkcjonalne, bo Kryniczna, Źródłowa, ta Kryniczna to jest taka ulica, która zmienia lokalizację, bo na dzisiaj nazywa się Winnicką. Ta Winnicka jest oczywiście wynikiem zaprzyjaźnienia obu miast, Kielc i Winnicy na Ukrainie. A po drugiej stronie tam się pojawiają takie nazwy jak Wielkopolska, Leszczyńska, więc właściwie regionów geograficznych w Polsce. Poza ulicą Stanisława Kostki, na którą większość z nas mówi Ludwiki Wawrzyńskie jeszcze do dzisiaj, to jest ta ulica prowadząca od Źródłowej dokładnie na osi Biskupiaka, czyli liceum Stanisława Kostki. To jest taka uliczka ślepa prowadząca właśnie do szkoły. Nazw ulic mających patronów bardzo zasłużone jest tam stosunkowo niewiele. Warto by po pierwsze wspomnieć o tej ulicy Stanisława Kostki, bo ona miała swój los podwójny. W okresie powojennym została nazwana ulicą Ludwiki Wawrzyńskiej, a obecnie jest tak, że jej fragment od ulicy Źródłowej do Biskupiaka to jest ponownie ulica Stanisława Kostki. Zaś jej przebieg dalszy, prowadzący aż do dzisiejszej ulicy Szczecińskiej, nazywa się nadal Ludwiki Wawrzyńskiej. Kim był święty Stanisław Kostka? Pewnie wszyscy przynajmniej trochę wiemy. Kim była Ludwika Wawrzyńska? No wstyd się przyznać, że ktoś może tego nie wiedzieć. To była osoba, nauczycielka, która upamiętniła się bohaterstwem związanym z ratowaniem dzieci z pożaru. W wyniku oparzeń przy ratowaniu dzieci z płonącego budynku sama zmarła, ale stała się takim symbolem poświęcenia środowiska nauczycielskiego i ta ulica została nazwana jej nazwiskiem. Inna z ciekawych postaci też chyba dzisiaj zapomnianych, choć troszkę z innej szuflady, z innej kieszeni. Patrona tamtejszych ulic to Gustaw Morcinek. Szanowany niezmiernie wśród polskiej ludności Górnego Śląska przed wojną. Pisarz, który stał się symbolem polskości Śląska, a który był powszechnie znany, przez wszystkich kojarzony, bo jego króciutka, ale bardzo przyjmująca nowela pod tytułem Łysek z pokładu Idy, opisująca dolę konia pracującego w kopalni, była lekturą szkolną. Zatem ten Gustaw Morcinek, postać też już dzisiaj pewnie nie szczególnie pamiętana, a na pewno warta przypomnienia, na pewno bardziej niż wielu innych pisarzy. Brunon Jasiński to kolejna wybitna postać w polskiej literaturze lat międzywojennych, a przy tym niebywale kontrowersyjna. To pochodzący z Klimontowa poeta, przy czym zdeklarowany działacz komunistyczny, a przy tym z domu inteligent, znakomicie wykształcony, syn prawnika. Brunon Jasiński to jeden z tych, którzy stali w jednym szeregu z gigantami polskiej awangardowej poezji lat 20-30, z Tadeuszem Pajperem, z Julianem Przybosiem. Na nich wszystkich ciąży takie odium, dzisiaj mówiąc, złych poglądów politycznych. Dwa następne nazwiska w ogóle nie wywołują żadnych emocji, jeśli chodzi o sprawy polityczne. Stanisław Konarski, postać absolutnie pierwszorzędna dla polskiej kultury, a przede wszystkim polskiej edukacji końca XVIII wieku. Bo gdyby szukać pierwszej dziesiątki reformatorów, pierwszej Rzeczpospolitej, to Konarski musi się tam znaleźć. Wybitny intelektualista, reformator. Należał on do stanu duchownego, który wówczas był forpoczną zmian w Polsce stanisławowskiej. Kolejna postać na osiedlu zwanym Wielkopolem to Mieczysław Karłowicz. Twórca, wybitny artysta, który odzyskuje swoją rangę przynajmniej wśród miłośników muzyki. To był wybitny na skalę europejską kompozytor z okresu tak zwanej Młodej Polski. Zasłynął już za życia znakomitymi utworami symfonicznymi, ale przede wszystkim pieśniami. On był wielkim wielbicielem Tatr, wspinaczem. Zginął w 1909, zmieciony lawiną na bodaj najbardziej niezwykłym, choć nie najwyższym szczycie polskich Tatr, czyli na Kościelcu. Kto mieszka na ulicy Karłowicza, a nigdy nie słyszał utworów Karłowicza, proponowałbym, żeby niech sobie posłucha czegokolwiek. To jest muzyka piękna. W wielu utworach, zwłaszcza symfonicznych Karłowicza, Tatry widać w dźwięku. I to tak w skrócie o tych nazwiskach patronów we wschodniej części miasta.